sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, pierwszy dzień września 2024 roku, a na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. W pierwszej części spotkania ze sportem i muzyką, a przede wszystkim o piłce nożnej, czyli piłkarska ekstraklasa, futbolowa pierwsza i druga liga. Powiemy także o inauguracji sezonu Super League piłkarek ręcznych oraz piłkarzy ręcznych. Będzie także o siatkówce, m.in. w rozmowie, wywiadzie z Sebastianem Świderskim, prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Porozmawiamy także o koszykówce i zajrzymy na Tor Poznań, bo tam finałowa runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski. Na później będzie sporo o sportowej publicystyki, m.in. o sportowym rządowym programie Klubu Państwu opowiemy. Będziemy w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole podawać nie tylko rezultaty, ale także zajmiemy się nowym stadionem w Środzie Wielkopolskiej. Będziemy zapraszać na jubileusz stulecia chodzieckiej Polonii. No i będzie także sporo o futsalu. Spotkamy się z szefem Fogo Futsal Ekstraklasy Pawłem Bruskowiakiem i zajrzymy do ekipy Red Dragons Pniewy. Nie zabraknie także informacji o znanym amfutboliście poznańskiej Warty Marcinie Oleksym. Będzie także futbol młodzieżowo-dziecięcy oraz futbol amatorów. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. W pojedynku trzeciej rundy nowojorskiej imprezy rozstawiona z numerem pierwszym Polka pokonała Rosjankę Anastazję Pawliczenkową 6-4 i 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa. Z rywalizacją deblistek pożegnały się natomiast dwie inne polskie zawodniczki występujące z amerykańskimi partnerkami, poznanianka Magdalinet i Alicja Rosolska. Więcej powodów do zadowolenia miał Jan Zieliński, który w parze z Hsieh Su Wei z Tajwanu awansował do ćwierćfinału gry mieszanej. Tenisiści stołowi Patryk Hojnowski i Piotr Grudzień wywalczyli złoty medal trwających w Paryżu Igrzysk Paralimpijskich. W finale zmagań deblistów w kategorii MD18 pokonali chińską parę Liu Zhao Trzozera. To szósty krążek polskiej ekipy w tej imprezie. Holenderka Puk Pieterze i Alan Heterle z RPA wywalczyli w Andorze tytuły Mistrzów Świata Elity w kolarstwie górskim. Polacy zajęli odległe lokaty wśród kobiet. Najwyżej sklasyfikowana na 46. pozycji była Paula Gorycka, a wśród mężczyzn 28. lokatę zajął Krzysztof Łukasik. Monakijczyk Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał Grand Prix Włoch, 18. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Na torze Monza kolejne pozycje zajęli kierowcy McLarena, Australijczyk Oscar Piastri oraz Brytyjczyk Lando Norris. Broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej cyklu, Holender Max Verstappen z Red Bulla, finiszował dziś szósty. Z kolei Hiszpan Pablo Castrillo wygrał 15. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderem imprezy pozostał Australijczyk Ben O'Connor, który jednak w klasyfikacji generalnej już tylko o 43 sekundy wyprzedza Słoweńca Primoža Rogliča. Na dziś zaplanowano 4 spotkania 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W zakończonych już meczach Górnik Zabrze przegrał z Gdańską Lechią 2-3. Warszawska Legia wygrała z Motorem Lublin 5-2. Od 17.30 trwa starcie Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Na razie jest 2-1 dla Portowców, a o 20.15 rozpocznie się mecz Jagiellonii Białystok z łódzkim Widzewem. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny w dzisiejszych meczach pierwszej kolejki ekstraklasy szczypiornistek. Drużyna Energii Szczypiorna Kalisz na wyjeździe przegrała z Zagłębiem Lubin aż 14-35. Z kolei MKS Urbis Gniezno po remisie 34-34 w regulaminowym czasie w meczu w Elblągu ze Startem był lepszy w rzutach karnych, wygrywając serię 4-3. Dobiega końca pierwszy mecz półfinałowy na torach żużlowej drugiej Ekstraligi. Zespół Arget Malesa Ostrów Wielkopolski walczy w Bydgoszczy z Polonią. Niestety zdecydowanie lepsi są gospodarze, którzy w końcówce prowadzą 51-33.
To spotkanie w tym momencie zakończone. 54-36 bydgoszczanie pokonali ekipę z Ostrowa Wielkopolskiego.
Natomiast w krajowej lidze żużlowej, czyli na trzecim szczeblu rozgrywkowym, awans do finału przypieczętował dziś zespół Ultra Pur Startu Gniezno, który ponownie okazał się lepszy od kolejarza Opole, tym razem wygrywając na własnym torze 53-37. W finale gnieźnianie zmierzą się z Unią Tarnów. Duńczyk Emil Holm wygrał rywalizację triatlonistów na olimpijskim dystansie podczas zawodów Enea Ironman Triathlon Poznań 2020. 2024. Na mecie na Międzynarodowych Targach Poznańskich pojawił się po 3 godzinach, 29 minutach i 28 sekundach. W pierwszej dziesiątce imprezy nie było żadnego Polaka. Wśród kobiet triumfowała Holenderka Marlene de Boer. Czas 4 godziny, 5 minut i 10 sekund. Uczestnicy dzisiejszej rywalizacji do pokonania mieli najpierw 1900 metrów pływania, później 90 km wyścigu kolarskiego i na zakończenie bieg na dystansie półmaratonu.
Na zegarze 11 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz piosenka na dobry początek, a później o piłce nożnej. W tej wydaniu ekstraklasowym, pierwszoligowym i drugoligowym, czyli na szczeblu centralnym.
Audycja w sportowym rytmie, wędrówkę po ligowych arenach rozpoczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Siódma kolejka spotkań, ostatnia przed dwutygodniową reprezentacyjną przerwą. Seria rozpoczęta w piątek od dość nieoczekiwanej porażki Rakowa Częstochowa na własnym boisku z Piastem Gliwice 0-1. Dzięki tej wygranej gliwiczanie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli, z którego jednak cieszyli się tylko parę godzin. Bowiem po drugim piątkowym spotkaniu na pierwszą pozycję wrócił poznański Lech, wygrywając w Mielcu ze Stalą 2-0. Lechici już do przerwy strzelili oba gole. Najpierw efektownym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Dino Hotic, a później gola dołożył Mikael Isak. Dla kolejorza było to pierwsze od ponad 31 lat ligowe zwycięstwo w Mielcu ze Stalą. Mówi pomocnik Lecha Radosław Murawski.
Trochę przerażające są statystyki, że tak długo trzeba było czekać na to zwycięstwo, ale smakuje bardzo dobrze. Cieszy, że w kolejnym meczu udowadniamy swoją jakość, swoją wartość.
Tę jakość udowodniliście zwłaszcza w pierwszej połowie, po której prowadziliście 2-0, mogło być nawet wyżej. W drugiej było to już raczej kontrolowanie, choć na początku drugiej osłony zrobiło się momentami groźnie, jak Stal przycisnęła.
No tak, tak, oczywiście. Nie możemy zapominać, że Stal Mielec również ma swoje atuty i może troszkę to wyglądało sennie w drugiej połowie z naszej strony, początek szczególnie, ale jakby założenie było, żeby kontynuować, żeby grać dobrą, równą drugą połowę. Myślę, że to się udało i w przebiegu całego spotkania jesteśmy zadowoleni.
Piast Gliwice przez moment mógł cieszyć się z pozycji lidera. Szybko wróciliście na to miejsce i przed przerwą reprezentacyjną to wy będziecie mieli tę pozycję lidera. Pewnie chcielibyście już do końca.
No tak, myślę, że będziemy robić wszystko, żeby tak było. Mnie jako chłopaka z Gliwic cieszy niezmiernie fakt, że Piast jest w czubie tabeli. Jeżeli chodzi o mnie, to mogłoby się tak zakończyć ten sezon. My na pierwszym, Piast na drugim.
Nowy partner w linii pomocy Antek Kozubal, jak to się mówi, z buta wszedł do wyjściowego składu i spisuje się znakomicie.
Bardzo mnie to cieszy, bo ja Antka znam już trochę dłużej. Jak wszedłem do Lecha Poznań, uważałem, że już wcześniej miał możliwość, żeby grać wielką piłkę. Bardzo mi się podobał, aczkolwiek strategia klubu jest taka, że dają swoich zawodników na wypożyczenia. Antek poszedł na wypożyczenie najpierw do Polkowic, później w GKS Katowice zrobił fantastyczną robotę. Awansował po iluś tam latach w GKS Katowice, więc udowodnił, że jest gotowy na tą ekstraklasę. No i myślę, że tak jak pan powiedział, z buta wszedł w tą ekstraklasę z nami i wierzę w to, że jeszcze nie pokazał wszystkiego, tylko będzie cieszył oko kibiców nie jednym zagraniem i nie jedną bramką.
Ja po prostu robię swoje. Od początku swojej kariery szlifuję się i właśnie teraz przychodzą efekty tego. Cieszę się, że mogę dawać swoją jakość drużynie i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować razem z drużyną.
Wracając do meczu, zrobiliście swoje w pierwszej połowie, w drugiej kontrolowaliście wydarzenia.
Co do drugiej połowy, mam pewne obiekcje odnośnie tego. Wydaje mi się, że powinniśmy lepiej kontrolować to spotkanie, ale tak, pierwsza połowa w naszym wykonaniu na pewno na duży plus. No i myślę, że brakło tej kontroli właśnie w drugiej połowie i wtedy mogłem uznać to spotkanie za w pełni udane. Lecz wiadomo, 3 punkty na Stali, tutaj od 5 lat nie wygraliśmy, więc naprawdę super.
I do tego powrót na fotel lidera po krótkim pobycie tam Piasta Gliwice i przerwę reprezentacyjną spędzi się na szczycie ekstraklasy.
Super, cieszę się, lecz trzeba patrzeć na już na kolejny mecz i dobrze się przygotować do niego.
Yeah, of course, to begin with, always happy about another 3 points, another win, another clean sheet.
Cieszy przede wszystkim dobra gra w tym meczu, cieszy zwycięstwo, cieszy czyste konto. W drugiej połowie może gra nie wyglądała już tak dobrze, chociaż dalej stworzyliśmy sobie wiele sytuacji i wydaje się, że były to lepsze sytuacje niż te Stali. Natomiast jest to bardzo dobry wynik ostatecznie, że trener wspominał o tym, że trzeba by się cofnąć do jego dzieciństwa, żeby przypomnieć sobie ostatnie zwycięstwo tutaj na stadionie Stali Mielec wyjazdowe Lecha Poznań z drużyną Stali, ponieważ to było 31 lat temu ostatnie ligowe zwycięstwo Lecha. Dlatego to pokazuje, jak trudny jest to teren i tym bardziej cieszymy się z takiego wyniku.
Moim zdaniem żadna drużyna w tym sezonie nie zbliżyła się do takiego poziomu, jaki zaprezentował Lech tydzień temu z Pogonią Szczecin. I przyszło nam się zmierzyć w takim trudnym momencie dla nas właśnie z tak mocnym rywalem. Myślę, że kluczowe był kontrapressing Lecha natychmiast po stracie, kiedy tracili piłkę i kiedy my chcieliśmy wyprowadzić jakieś groźniejsze kontry, to tutaj Lech bardzo to szybko kasował. Ten pressing Lecha staraliśmy się omijać od naszego pola karnego dłuższym podaniem, ale ponieważ napastnicy nie do końca byli w stanie te piłki utrzymać, nie zbieraliśmy drugiej długich piłek. No byliśmy zmuszeni bardziej też do szukania właśnie wychodzenia krótkimi podaniami. To ewidentnie też nam nie pomogło. Po stracie tych dwóch bramek była poprzeczka. Zaraz po wyjściu na drugą połowę Sęger miał nieco sytuację, żeby z Lechem tutaj myśleć o odrobieniu strat, być może o zremisowaniu takiego meczu. No to trzeba było w tych nielicznych sytuacjach mieć stuprocentową skuteczność. Niestety to nie nastąpiło.
Mówili szkoleniowcy obu drużyn, trener Lecha Niels Fredriksen i opiekun Stali Mielec Kamil Kiereś, który jak się okazało po starciu z Kolejorzem stracił swoją funkcję i przestał być trenerem zespołu z Mielca. Przypomnijmy, Kolejorz wygrał w Mielcu ze Stalą 2-0 i wrócił na pozycję lidera, spędzi teraz tę reprezentacyjną przerwę na pierwszej pozycji w tabeli. W innych meczach tej siódmej kolejki, które już za nami, Górnik Zabrze przegrał z Gdańską Lechią 2-3, warszawska Legia pogonała Motor Lublin 5-2, Puszczanie Połomice remisowała z Koroną Kielce 0-0, Radomiak wygrał z Krakowią 2-1, Zagłębie Lubin zwyciężyło GKS Katowice 1-0, o porażce Rakowa z Piastem Gliwice już wspominaliśmy, trwa przedostatnie spotkanie tej serii w Szczecinie. Do przerwy zespół Pogoni prowadzi ze Śląskiem Wrocław 3-2, jeszcze o godzinie 20.15 starcie Jagiellonii Białystok z zespołem łódzkiego Widzewa.
Jagiellonia Białystok, dodajmy, po tej reprezentacyjnej przerwie będzie rywalem na Enea Stadionie przy bułgarskiej piłkarze Lecha, ale to spotkanie dopiero w sobotę 14 września o godzinie 20.15, oczywiście z transmisją na antenie Polskiego Radia Poznań. Teraz o futbolowej pierwszej lidze, ósma kolejka spotkań i ważne mecze w Grodzisku Wielkopolskim zagrali piłkarze Wart Poznań pod wodzą nowego trenera Piotra Klepczarka. Zmierzyli się ze Zniczem Pruszków i to spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Prowadzenie dla Zielonych uzyskał w 32 minucie Kacper Michalski, a 5 minut później do wyrównania, jak się okazuje, do ustalenia wyniku tego całego meczu doprowadził były reprezentant Polski, obecnie występujący w Zniczu Pruszków, Radosław Majewski. Warta Poznań kontra Zniczy Pruszków, remis 1-1. Posłuchajmy nowego szkoleniowca Zielonych, Piotra Klepczarka.
Bardzo trudne i wymagające spotkanie dla nas. Wydawałoby się, że powinniśmy zgarnąć 3 punkty, ponieważ no, sytuacji nie było dużo, ale w pierwszej połowie jedna 100% sytuacja przez nas niewykorzystana. W drugiej połowie może bez klarownych sytuacji, ale 2-3 razy groźnie zaatakowaliśmy w polu karnym przeciwnika. Więc z samego tutaj przebiegu meczu uważam, że powinniśmy taki mecz wygrać. No niestety, jak nie możemy wygrać, to musimy zremisować. Punkt zawsze jest to jakiś pozytywny akcent na koniec. Ale tak jak mówię, celem były 3 punkty. Niestety tego celu nie zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o zespół, to bardzo dużo dobrych momentów, takich, nad którymi pracowaliśmy w pierwszym naszym wspólnym tygodniu, ale bardzo dużo też elementów, nad którymi musimy dalej pracować i na pewno będziemy pracować, żeby to poprawić w kolejnych spotkaniach. Zawodnicy dzisiaj dali z siebie wszystko to, co mogli, także jako sztab chcielibyśmy podziękować i zawodnikom, i kibicom, i wszystkim osobom, które miały udział przy organizacji meczu i przy tym wszystkim, co się działo w tym tygodniu. To też jest pozytywne, bo widać, że każdy ma dobrą energię, każdy chce pracować i my jako trenerzy i zawodnicy na pewno będziemy starali się w następnych spotkaniach jeszcze lepiej prezentować, żeby po prostu wygrywać mecze i zdobywać po 3 punkty, bo remis no jest ok, chociaż z przebiegu meczu uważam, że powinniśmy ten mecz wygrać, ale w obecnej sytuacji musimy punktować za 3, żeby sytuacja się jak najszybciej uspokoiła.
Tyle nowy szkoleniowiec Warty Poznań. Zieloni zremisowali w Grodzisku Wielkopolskim ze Zniczem Pruszków 1-1. W pozostałych meczach ósmej kolejki Chorzowski Ruch pokonał Górnika Łęczna 3-2. Miedź Legnica uległa AC Gdynia 1-2. Kotwica Kołobrzeg zremisowała z Wisłą Kraków 1-1. Chrobry Głogów przegrał z warszawską Polonią 1-2. Odra Opole uległa łódzkiemu klubowi sportowemu 0-1. Brukbet Termalika Nieciecza wygrał ze Stalą Stalowa Wola 3-0. A Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z GKS-em Tychy. Warta cały czas zajmuje 16. pozycję, jest w strefie spadkowej. Za tydzień czekają wyjazdowe ciężkie spotkanie w Krakowie z Wisłą.
Za 2 tygodnie, bo też reprezentacyjna przerwa dotyczy piłkarskiej Betclic pierwszej ligi, ale to nie oznacza, że będzie nudno, jeśli chodzi o poznańską Wartę, bo na przykład w najbliższy wtorek o 19.15 na antenie Radia Poznań w kolejnym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena będą właśnie goście z poznańskiej Warty i to z pionu sportowego. Dyrektor sportowy Dawid Frąckowiak i słyszany dzisiaj już trener Zielonych Piotr Klepczarek. Polecam wtorek 19.15 audycja Sportowa Arena w Polskim Radiu Poznań.
To jeszcze w uzupełnieniu tych wyników siódmej kolejki trwa spotkanie w Siedlcach Pogoni ze Stalą Rzeszów. Tam po godzinie gry mamy rezultat remisowy 1-1.
Zaprosiłem na Sportową Arenę, to teraz zapraszam do przeglądu wydarzeń siódmej kolejki piłkarskiej drugiej ligi. Tam wielkopolskim jedynakiem jest drużyna KKS-u 1925 Kalisz, która w piątek zagrała mecze w Grudziądzu z tamtejszą Olimpią. i zespół Kaliski wygrał to spotkanie 1-0 po trafieniu z rzutu karnego w minucie 51 doświadczonego gracza kaliskiej ekipy Mateusza Gawlika. Posłuchajmy, co po tym triumfie wyraźnym, acz nieznacznym, powiedział szkoleniowiec KKS 1925 Kalisz Marcin Woźniak.
Na pewno chciałem skierować słowa uznania w kierunku naszej całej drużyny. To był bardzo trudny mecz na wyjeździe, okraszony naszym zwycięstwem. Myślę, że pierwsza połowa nie obfitowała w sytuacje bramkowe, natomiast druga połowa już była inna. I tu po bardzo dobrej sytuacji Bartka Kiliby z Mateuszem Chacińskim otrzymaliśmy rzut karny, prawidłowy rzut karny, który bardzo dobrze wykorzystał Mateusz Gawlik. Myślę, że z tym czasem, zwłaszcza z naszych kontr, mogliśmy podwyższyć ten wynik. Mieliśmy 2-3 bardzo dobre kontry, z których jednak mimo wszystko nie oddaliśmy strzału. Jednak na pewno trzeba podkreślić to, że na pewno w dwóch sytuacjach na bardzo wysokim poziomie zachował się Maciej Krakowiak. Tu jedną taką sytuację mam dosłownie przed oczami, jak wyciąga z okienka. Także bardzo dobra interwencja, świetny występ też Macieja kolejny. Natomiast bardzo się cieszę z tego wyniku, że nie straciliśmy bramki, że po ostatnim bardzo dobrym meczu z Sosnowcem, gdzie trochę na własne życzenie, albo na własne życzenie nie zdobyliśmy punktów, tutaj teraz znowu się podnosimy i pokazujemy, że jesteśmy cały czas mocni.
Przypomnijmy, Olimpia Grudziądz KKS Kalisz 0-1. W innych meczach siódmej kolejki piłkarskiej drugiej ligi Świt Szczecin przegrał z Polonią Bytom 0-1. Skracza Stachowa pokonała GKS Jastrzębie 2-1. Wisła Puławy także 2-1 wygrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W dzisiejszym meczu Wieczysta Kraków zremisowała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-1. Także dzisiaj, ale o 19.35 rozpocznie się mecz Chojniczanki z Olimpią Elbląg. Do przerwy w meczu rekordu Bielsko-Biała z rezerwami łódzkiego klubu sportowego prowadzenie gości 1-0. Rezerwy Zagłębia Lubin w Rzeszowie zremisowały z tamtejszą Resowią 3-3.
Do piłki nożnej wrócimy jeszcze na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie po godzinie 19. Wówczas magazyn Wielkopolskie Gole i komplet rezultatów z niższych klas rozgrywkowych. Teraz muzyczny oddech, a później o ligowych wydarzeniach na parkietach piłki ręcznej.
Teraz o piłce ręcznej w audycji w sportowym rytmie. Zaczynamy od Superligi Piłkarzy Ręcznych. Pierwsza premierowa kolejka spotkań zaczęła się w piątek meczem dramatycznym w Arenie Ostrów. Ostatecznie Rebut KPR Ostrowia wygrała z Zagłębiem Lubin po rzutach karnych 5-3, bo po 60 minutach był remis 27-27. Posłuchajmy MVP tego spotkania, bramkarza Ostrowi, Jakuba Zimnego.
Wygraliśmy mecz, to jest najważniejsze generalnie w karnych. Pierwsza połowa bardzo fajnie tam wyglądaliśmy, na pewno i w ataku, i w obronie. Drugiej trochę brakowało tak naprawdę, bo spadały nam piłki z drugiej linii, które tam nie powinny wpadać. Ale no co, doprowadziliśmy do szkół karnych, wygraliśmy w nich, więc cieszymy się z tego.
Tak właśnie zwierzał się klubowym mediom bramkarz ekipy Rebut KPR Ostrowi Jakub Zimny. Po zwycięstwie karnymi 5-3, przypomnę, z Zagłębiem Lubin remis po 27 był po 60 minutach, a do przerwy Ostrowianie prowadzili 14-11. Wielkie brawa także dla drugiej wielkopolskiej drużyny grającej w Superlidze piłkarzy ręcznych, Energa MKS Kalisz, bo o tej ekipie mowa. Wygrała wyjazdowy trudny mecz w Piotrkowie Trybunalskim z drużyną Piotrkowianina 33-22. Kaliszanie po pierwszych 30 minutach prowadzili 14-11. W innych meczach pierwszej kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych Górnik Zabrze przegrał z Azotami Puławy 29-30. Energa MMTS Kwidzyn uległa Industrii Kielce 21-32. Chrobry Głogów pokonał KPR Legionowo 26-22. A Gdańskie Wybrzeże we wczorajszym meczu przegrało z Orlen Wisłą Płock 19-32. W jedynym dzisiejszym spotkaniu Śląsk Wrocław uległ Gwardiopole 20-22.
W ten weekend rozgrywki zainaugurowała także Ekstraklasa piłkarek ręcznych. Tu mamy dwie wielkopolskie drużyny. Obie ten nowy sezon rozpoczęły od meczów wyjazdowych. Sprawdźmy najpierw jednak, jakie nadzieje miał zespół MKS-u Urbis Gniezno przed wyprawą do Elbląga na mecz ze Startem.
Niedzielna inauguracja Superligi Piłkarek Ręcznych dla ekipy MKS-u per Urbis Gniezno. Wyjazdowy mecz w Elblągu z drużyną Startu. Monika Łęgowska i Maria Tanaś naszymi rozmówczyniami. Moniko, rywal chyba trochę niewygodny.
Trochę niewygodny, ale myślę, że +10 dla Gniezna.
Dlaczego?
bo jesteśmy bardzo ambitnym zespołem. Znamy już go, w tamtym sezonie wygrywałyśmy, więc myślę, że jesteśmy bardziej doświadczoną drużyną. Gdzieś w głowie mamy ułożoną grę super i myślę, że tylko do przodu.
Na razie i Maria Tanaś, i Monika Węgowska jeszcze kontuzjowana, ale powolutku trzeba wkraczać. Tak jak patrząc na ekipę z Elbląga i na ten pierwszy mecz, warto chyba dobrze wystartować, bo w tym sezonie po raz pierwszy będziecie łączyć nie tylko polską Superligę, ale także europejskie puchary.
Tak, dokładnie. Myślę, że pierwszy mecz będzie też ważny dla nas w naszej głowie, żeby potem jak wygramy już, to myślę, że dalszy sezon będzie tylko jeszcze lepszy.
I patrzymy szybciuteńko w terminarz, bo ta następna kolejka też będzie wyjazdowa. No nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze, żeby dwa kolejne mecze grać na początku sezonu na wyjeździe. Będzie Koszalin.
Tak, będzie to Koszalin. Musimy udać się do Koszalina. Ale mecz to jest mecz, więc czy na wyjeździe, czy w domu, zawsze trzeba dać z siebie 100% i mam nadzieję, że kolejny mecz też będzie tutaj wygrany dla nas.
21 września domowa premiera i mecze z Sośnicą Gliwice. Nie powinno się tak w sporcie mówić, że absolutnie doświadczony dziennikarz sportowy nie powinien mówić, ale ja czuję, że to będzie mega wysoka wygrana drużyny gnieźnieńskiej. Mam rację, Monika?
To się okaże na boisku i się okaże tego dnia, więc zapraszamy bardzo kibiców, żeby przyszli do nas, zobaczyli, dopingowali nas i jeżeli trybuny dadzą radę, to nam pójdzie lepiej.
To jeszcze raz wracamy do tego pierwszego meczu w Elblągu. Typ Marii Tanaś na to spotkanie?
Oczywiście wygrana Gniezna, wysoka.
A Monika już powiedziała, plus 10?
Tak jest.
Było optymistycznie, ale już tak łatwo na parkiecie w Elblągu jednak nie było, bowiem mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 34-34, także do przerwy 16-16 i o losach całej rywalizacji musiały decydować rzuty karne. W nich lepszy okazał się zespół z Gniezna, wygrywając 4-3. Najwięcej bramek dla MKS-u Urbis zdobyła dzisiaj Żaneta Lipok, 13-6 trafień Zofii Bartkowiak i po 5 Katarzyny Cygan, a także Magdaleny Nurskiej. MKS Urbis Gniezno remisuje w Elblągu ze startem 34-34. Natomiast bardzo nieciekawe informacje napłynęły z Lubina, gdzie druga wielkopolska drużyna Energa Szczypiorno-Kalisz bez szans w rywalizacji z Zagłębiem. Kaliszanki przegrały aż 14-35. Już do przerwy zespół Zagłębia prowadził 17-7. Najskuteczniejszą zawodniczką zespołu Szczypiorna była Milena Kaczmarek, która zdobyła 4 gole. W innym meczu tej pierwszej inauguracyjnej serii KPR gminy Kobierzyce wygrał z Młynami Stoisław Koszalin 30-27. We wtorek starcie Chorzowskiego Ruchu z Piotrkowią, a przełożone spotkanie MKS-u Fanflor Lublin z SPR-em Sośnicą Gliwice.
Tyle o piłce ręcznej. Teraz dwa słowa o koszykówce. Do sezonu koszykarskiego jeszcze troszkę czasu mamy, ale rozpoczęły się już mecze sparingowe. Między innymi w Arenie Ostrów grała popularna Stalówka, czyli nasz wielkopolski jedynak w ekstraklasie męskiego o basketu. Rywalizowali Ostrowianie z drużyną Śląska Wrocław, a tymczasem drużyna pierwszoligowa NAI Basketu Poznań wybrała się na turniej Abramczyk Cup, turniej towarzyski, do Bydgoszczy. W meczu półfinałowym tej imprezy poznaniacy, dowodzeni przez trenera prezesa Przemysława Szurka, pokonali Notecino Wrocław 76-73, a w dzisiejszym finale ulegli gospodarzom z bydgoskiej Astorii 61-72. Sporo o grach zespołowych, no więc po piosence będzie o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Sebastian Siderski. Panie prezesie, rozpocznijmy bardzo ogólnie i bardzo banalnie od krótkiej pańskiej oceny występu olimpijskiego nie tylko polskich siatkarzy, ale także siatkarek. No to może dajmy pierwszeństwo paniom. Medalu nie ma.
Rzeczywiście medalu nie ma, ale oczekiwania w stosunku do pań były właśnie takie, żeby przede wszystkim dziewczyny ogrywały się na tak wielkiej imprezie. Wejście do ćwierćfinału to jest awans po wielu, wielu latach. Najpierw na igrzyska, a jeszcze w większych latach do strefy pucharowej. Także oceniamy pozytywnie. Zresztą ten występ już oceniliśmy. Awans przed właśnie Igrzyskami Olimpijskimi, podpisując, przedłużając umowę z trenerem Lawarinim na następne lata. Także cieszymy się, że nasze panie się rozwijają i oczywiście będziemy kibicować. Co do panów, to trzeba powiedzieć, że to jest wielki sukces, bo po 48 latach mamy ponownie medal. Niektórzy malkontenci mówią, że tylko srebrny, ale to jest medal Igrzysk Olimpijskich. Z każdej wielkiej imprezy przywozimy medale. Cieszymy się z tego powodu, że jesteśmy ciągle w tej trójce medalowej i możemy też się rozwijać. Dla nas bardzo ważne jest to, że ten napływ na młodego na Rybku jest ciągły, że ciągle pojawia się ktoś, że w lidze mamy nowe twarze i które za chwilę są w kręgu zainteresowań trenera Grbicza. No i na końcu występy naszych plażowiczów, bo też o nich nie możemy zapomnieć. Tutaj oczekiwania były chyba troszeczkę większe, bo nasza najbardziej utytułowana i doświadczona para no niestety odpadła na etapie 1/8, chyba troszeczkę niżej notowanymi Hiszpanami, a na pewno bardziej wiekowymi.
Jeśli chodzi o gry zespołowe, to oprócz koszykarzy 3x3 nie mieliśmy innych reprezentacji. Stąd nic dziwnego, że związek jest chwalony i też już pan lekko o tym wspomniał. Nie należy spodziewać się żadnej luki pokoleniowej, no bo myślimy też o przyszłości. Czasami zaglądamy, no siłą rzeczy czynią to media, kibice, metryczki, siatkarzy. Będzie ta reprezentacja cały czas się rozwijała?
Tak, mamy bardzo dobrze rozwiniętą piramidę szkoleniową, począwszy od gier, małych gier, singli, tak zwana rzucanka, dwójek, trójek, czwórek, czyli Kinder Joy of Moving, potem przechodząc przez siatkarskie ośrodki szkolne, gdzie mamy prawie 10 tysięcy dzieciaków pod wodzą Polskiego Związku Piłki Siatkowej, skończywszy na szkołach mistrzostwa sportowego, czyli Spała i Szczyrk, więc ta piramida jest bardzo szeroka i tak jak mówię, dodatkowo jeszcze mamy bardzo mocną ligę. Tutaj wierzymy w to, że ta liga też będzie rozwijała tych najbardziej utalentowanych zawodników, którzy będą trafiać czy do plus ligi, czy do pierwszej ligi. Również patrząc z perspektywy dziewczyn, bo to jest większe pole do popisu, bo też trochę taka ta dziura pokoleniowa jednak nastąpiła i teraz patrząc na te młode dziewczyny można patrzeć ze spokojem w przyszłość. Co prawda mówi się o odejściu Joasi Wołosz, no ale będziemy z nią rozmawiać, będziemy namawiać ją, żeby jednak to trochę przesunęła w czasie te odejście. Większy znak zapytania jest, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, ponieważ takiego stricte czystego szkolenia dawno nie było. Teraz w Spale założyliśmy grupy, właśnie od kilku lat pojawiły się grupy młodzieżowe. Często było tak, że ci, którzy nie łapali się na hale, przechodzili na plażę. Natomiast teraz już mamy takie profesjonalne szkolenie i chcemy na tym bazować i też chcemy budować właśnie siatkówkę plażową, ale tutaj potrzeba troszeczkę czasu, żeby te wyniki przyszły. Chociaż pojedyncze sukcesy, jak chociażby medal na Mistrzostwach Świata zeszłoroczny, medal na Mistrzostwach Świata Chłopaków, pokazał, że na pewno potencjał w tej grupie jest.
Jedno pytanie będzie z absolutnie wielkopolskiej perspektywy. Tutaj akurat ligowo no, nadmiernie się ten region pochwalić nie może. Co prawda jedynak w ekstraklasie kobiecej siatkówki, czyli Energa MKS Kalisz. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to Energetyk Poznań i drużyna z Piły, pewnie wracająca do fantastycznych tradycji. No, a zupełnie źle jest, jeśli chodzi o męską halową siatkówkę w wykonaniu Wielkopolan. Po ostatnim spadku Krispolu września region nie ma drużyny ani w ekstraklasie, ani w pierwszej lidze. Co powiem, jako doświadczony i siatkarz, i obecnie sternik polskiej siatkówki podpowiedziały, co należy robić, bo na razie kibicom pozostaje tylko chlubienie się tym, że Łukasz Kaczmarek pochodzi z Krotoszyna, a Bartłomiej Wołącz z Krzyża Wielkopolskiego.
Co mogę powiedzieć? No to tutaj bardziej pytanie do działaczy miejscowych, działaczy regionalnych, którzy budują tą, tworzą tą siatkówkę i tworzą tą męską siatkówkę. Na pewno potrzeba czasu, natomiast ja nie chciałbym powiedzieć, że jest tak bardzo źle, bo z tego co wiem, to nie wiem czy w zeszły rok, ale chyba zeszły rok Energetyk Poznań był najlepszym klubem młodzieżowym w Polsce, więc bardzo dobre wyniki. Więc to też podstawy są, trzeba byłoby tylko te podstawy przekuć w drużynę seniorską. Mocno liczymy, mocno wierzymy, bo chcielibyśmy, żeby każdy region miał swojego przedstawiciela w tej najwyższej klasie rozrywkowej, bo to też będzie powodowało większe, wzmożone poszukiwanie dzieci i chęć trenowania dzieci danej dyscypliny.
Radiowa fonoteka jest przepastna, więc jeszcze jedno pytanie puentujące do naszą krótką rozmowę, to zachowamy w archiwum. Los Angeles 2028, złoto siatkarzy i medal siatkarek, panie prezesie?
Oczywiście to są wielkie marzenia i każdy by chciał, żeby tak się skończyło. Najlepiej dwoma medalami złotymi, medalem jeszcze może dwoma nawet siatkówki plażowej. Natomiast pamiętajmy, że świat nie śpi i trzeba ten świat z tym światem w tym pociągu w cudzysłowie być, żeby nie odjechał. Będziemy się starać, będziemy walczyć, będziemy robić wszystko, aby się rozwijać, chociaż tak jak powiedziałem, siatkówka się strasznie spłaszczyła. Faworytów jest wielu. W tym roku mieliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich według mnie 8 kandydatów do medali, do 3 tylko medali, nawet 9. W żeńskiej 7, może 6 drużyn było w tym gronie. o 3 medale, także widać, że chętnych jest wielu. My nie możemy tutaj poprzestawać na laurach, musimy dalej się rozwijać, dalej szkolić, dalej trenować, dalej zdobywać punkty do rankingu, które są teraz bardzo ważne po to, żeby też mieć awans na Igrzyska Olimpijskie ułatwione.
Tego całej polskiej siatkówce i prezesowi PZPS Sebastianowi Świderskiemu życzymy. A propos męskiej siatkówki i dużego wydarzenia, które jeszcze trwa w hali w Swarzędzu Zalasewie, 19 memoriał Arkadiusza Gołasia. Wczoraj, przypomnijmy, mecze półfinałowe. Zaksa Kędzierzyny Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem pierwsze półfinał 3-2, a warszawski projekt wygrał ze Skrom Bełchatów 3-1. Zatem dzisiaj w pierwszym spotkaniu dnia o trzecią lokatę w memoriałowej imprezie w Arkadiusza Gołasia Jastrzębski Węgiel zmierzył się ze Skrom Bełchatów i ekipa Jastrzębskiego wygrała ten mecz gładko 3-0 w setach do 25, do 21 i do 22. O 17.45, godzinkę temu, zaczął się mecz wielkiego finału. Mecz o pierwsze miejsce w swarzędzkiej imprezie. Zaksa Kędzierzyn Koźle gra z projektem Warszawa i pierwsza partia zakończona dla drużyny projektu, wygraną 25-22, i przed momentem też zakończony set drugi 25-23, także wygrana podopiecznych Piotra Grabana z projektu Warszawa, a więc bliscy warszawianie zwycięstwa. No ale zobaczymy, siatkówka bywa nieobliczalna, w każdym razie z kompletem widzów na trybunach fantastyczny po raz kolejny, już 19 odsłona memoriału Arkadiusza Gołasia. Grały także towarzysko Panie. W turniej w Pile się odbył towarzyski NAKS Piła. W pierwszym spotkaniu wygrała z Gdańską Gadanią 3-1. Pilanki uległy Sokołowi Mogilno z 1-3. Sokół Mogilno to jest już drużyna ekstraklasy kobiecej siatkówki i w meczu na zakończenie imprezy dzisiejszym KS Piła przegrał z KSG Warszawa 1-3. Ostatecznie w tym pilskim turnieju najlepsza z kompletem wygranych drużyna z Warszawy 9 punktów. Na drugim miejscu Sokół Mogilno 6 punktów. KS Piła na miejscu trzecim z dorobkiem 3 punktów i Gadania bez punktu. Na krótki towarzyski turniej do Nysy wybrały się inne pierwszoligowe siatkarki z naszego regionu, Enea Energetyk Poznań. W półfinale podopieczne Marcina Patyka wygrały z MKS-em i Mielin 3-2, a w dzisiejszym nyskim finale poznanianki pokonały czeską drużynę Sokola Sternberg 3-2. Dodajmy, że MVP całej imprezy została poznańska nowa siatkarka Julia Stancelewska.
Tyle o siatkówce, po piosence przeniesiemy się na żużlowe tory. Audycja w sportowym rytmie, zgodnie z zapowiedzią teraz o rywalizacji na żużlowych torach. Dzisiaj rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w PGE Ekstralidze. Wszystkie trzy mecze rozpoczynają się kwadrans po godzinie 19, czyli tutaj emocje jeszcze przed nami. Przypomnimy, w poszczególnych parach Motor Lublin powalczy z Falubazem Zielona Góra, GKM Grudziądz ponownie spotka się z Betardem Spartą Wrocław, a Stale Gorzów z Apatorem Toruń. Zwycięzcy rywalizacji awansują do półfinałów i także najlepsza drużyna z bilansem spośród przegranych będzie miało okazję walczyć jeszcze w czołowej czwórce tej rywalizacji. Ciekawie także na torach Metalkas drugiej Ekstraligi. Tutaj dwa wielkopolskie zespoły walczyły i cały czas walczą w półfinałach. Wczoraj na poznańskim Golęcinie po emocjonującym spotkaniu ekipa orzechowej osady PSŻ to Poznań przegrała ostatecznie z Rowem Rybnik 43-47. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu gospodarzy był tradycyjnie Aleksandr Oktajew, który zgromadził aż 13 punktów. Reszta niestety już trochę gorzej i dlatego ostatecznie ze zwycięstwa mogła cieszyć się drużyna z Rybnika. Nie powiodło się także drugiej wielkopolskiej ekipie. Dzisiaj Arget Malesa Ostrów Wielkopolski przegrał na wyjeździe w Bydgoszczy z Polonią 36-54. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole z Ostrowa Wielkopolskiego był Gleb Czugunow, który zgromadził 11 punktów na swoim koncie. Trzymamy mimo wszystko kciuki, mimo tych porażek, za dobre występy wielkopolskich drużyn w meczach rewanżowych i ewentualny awans do finału, myślę, cały czas jest w zasięgu. Jeszcze rzut oka na Krajową Ligę Żużlową, czyli trzeci poziom rozgrywek. Tutaj awans do finału tej rywalizacji przypieczętował dziś zespół Ultrapur Startu Gniezno, który ponownie okazał się lepszy od kolejarza Opole, tym razem wygrywając na własnym torze 53-37. W finale gnieźnianie zmierzą się z Unią Tarnów. Tyle o rywalizacji na żużlowych torach. Teraz przenieśmy się na tor Poznań.
Teraz prosimy o brawa.
Kto z najwyższego stopnia podium właśnie zszedł?
Dawid Nowak, Szkopek Team. Super Sport 300, no rywal było bardzo ostro. Te zawodnicy są też bardzo szybcy, lecz udało mi się wygrać. Jestem z tego zadowolony, tylko że start mi bardzo słabo poszedł, ale nie było najgorzej.
Czwarta runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski na torze Poznań, ale także goście z zagranicy, bo i Puchar Holandii tutaj się odbywa. Dyrektor zawodów Paweł Melen. Dlaczego ci Holendrzy tutaj postanowili przyjechać? Nie mogą ścigać się wokół wiatraków?
Na pewno bardzo chętnie ścigają się wokół własnych wiatraków i czynią to cały czas w ciągu sezonu. Jednak po pozytywnym zeszłym sezonie chcieli ponownie odwiedzić nasz tor Poznań, już teraz w liczniejszej grupie. W ostatnim roku było to 10 zawodników, w tym roku mamy 16. Także jak widać, nasza organizacja im się podoba i współpracujemy dalej, żeby ścigać się w dobrej atmosferze.
Jeśli chodzi o polskich zawodników, no to jedna z finałowych eliminacji. Frekwencyjnie to nieźle wygląda?
Tak, frekwencyjnie wygląda bardzo dobrze. Zachowujemy dobrą średnią. Z uwagi też na to, że w każdej klasie stokowej i sportowej, każdej pojemności tak naprawdę mogą zapaść do samego końca rozstrzygnięcia. W ostatnim dniu, nawet w niedzielę, także rywalizacja jest bardzo ciekawa do ostatniego zakrętu.
Jeżeli chodzi o warunki torowe, no to dzisiaj słoneczko świeci, nie muszą zmieniać opon na te deszczowe, więc ściganie na pełną parę.
Tak, pogoda jest bardzo ważna w naszym sporcie. Wczoraj były bardzo ciężkie warunki, w piątek na treningach 35 stopni, ale dzisiaj sobota, jutro niedziela to około 25 stopni Celsjusza, także i dla kibicowania, i dla oglądania, i dla samej rywalizacji, dla zawodników pogoda jest optymalna.
Jak jest wielkie ściganie motocyklowe, to oczywiście na torze Poznań nie może zabraknąć się także pana Ireneusza Sikory, BMW Sikora Motorsport, bo i markowy puchar motocyklowy, ale jednocześnie zawodnik, jak tutaj, nie wiem, czy mi prawdę mówią, najstarszy uczestnik tej rywalizacji Mistrzostwa Polski?
No, nie chciałbym tego powiedzieć oficjalnie, ale chyba już tak. Na ten moment chyba najstarszy uczestnik, który jeździ w Mistrzostwach Polski, tak.
To jest cały czas walka Mistrzostwo Polski w superbajkach?
Tak, no w tej chwili walczę o tytuł Mistrza Polski. Mam przewagę 8-punktową nad Markiem i nad Jurandem. Natomiast no, to są ostatnie dwa wyścigi, więc przypuszczam, że Marek, jak i Jurand, tak i ja, wszyscy pojedziemy na 110%, więc walka będzie i dzisiaj, i jutro.
To tak po profesorsku właściwie pan spogląda na to wszystko, co tutaj się dzieje, nie wypominając tego wieku, raczej pochwalając doświadczenie.
Tak, oglądam, przede wszystkim prowadzę ten kap, dlatego że chcę z tego kapu tych chłopaków rozwijać. Wyciągamy z tej klasy kapowej już do Mistrzostw Polski zawodników.
Bardzo interesujące zawody na torze Poznań. Nasz ostatni rozmówca w tym materiale, Ireneusz Sikora, potwierdził znakomitą formę. 54-latek został mistrzem Polski w wyścigach Superbike. Jeśli chodzi o inne fantastyczne rywalizacje, to w klasie Supersport 600 całe podium zajęli zawodnicy Automobil Klubu Wielkopolski. Najlepszy okazał się Mateusz Molik. Na Hondzie CBR 600 wyprzedził Macieja Kowalskiego i Kamila Barcika w generalnej punktacji tej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Zerknijmy jeszcze do klasy Superstock 1000. Tutaj najlepszy okazał się Olek Pawelec z ekipy Valra Racing Team w klasie Super Sport 300. Też nasz rozmówca z dźwiękowej relacji z toru Poznań na Yamasze R3, Dawid Nowak, reprezentujący nie tylko Szkopek Team, ale także klub Otopit Toruń, został mistrzem Polski, wyprzedzając Wiktora Majchrowskiego. To była ostatnia finałowa rywalizacja. No i dodajmy jeszcze, zerknijmy, ciekawa rywalizacja także w klasie Super Twin. I tutaj warto podkreślić, że triumfy zawodnika Automobil Klubu Wielkopolski, taty zwycięzcy klasy 600 Mateusza Molika, czyli legendarnego, wręcz doświadczonego Jacka Molika, zawodnika Automobil Klubu Wielkopolski, jeżdżącego Suzuki SV650, także po raz kolejny został mistrzem Polski w kategorii Twin. Brawo.
Myślę, że do tych wszystkich wydarzeń wrócimy w kolejnej odsłonie naszego tradycyjnego magazynu Automoto Pyrlandia, który na antenie Radia Poznań pojawi się już za tydzień w następnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Dziś mamy jeszcze drugą godzinę przed sobą. Krzysztofie, co po 19?
Zaraz zerknijmy do naszego komputerka, który wie wszystko. Jest cała lista, którą nam realizator Rafał Polacki wyświetla. No właśnie, przeskoczyło teraz, ale już wszystko w porządku. Będziemy zatem rozmawiać m.in. o sportowym rządowym programie Klub klub wspierający mniejsze kluby nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju. Później będzie bardzo obszerny dzisiaj mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo będą tematy nie tylko wynikowe, czyli futbolowe zmagania na stadionach piłkarskiej trzeciej ligi, czwartej ligi, trzech grup piątej ligi piłkarskiej, także kobieca piłka nożna, także inauguracja sezonu Fogo Futsal Ekstra Klasie. O tym wszystkim mówić się będziemy, ale będziemy mówić się także o sportowych inwestycjach. Zajrzymy na piękniejący, jeszcze nie otwarty, ale już stojący dumnie nowy stadion Średzki, na którym swoje mecze będą rozgrywać zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska. Spotkamy się także ze znanym amp-futbolistą poznańskiej Warty Marcinem Oleksym. Będzie także wizyta na fajnym, młodzieżowym, dziecięcym tak naprawdę turnieju imienia Tadeusza Mariana Rogowskiego na poznańskich winogradach.
To, żeby zakończyć tę audycję, tę część naszej audycji z uśmiechem i przy futbolu, to jeszcze dodam, że Robert Lewandowski otrzymał dzisiaj już oficjalnie Order Uśmiechu. To jest laureat tego orderu od 2022 roku, jednak dopiero teraz po 2 latach miał okazję, aby po tych długim oczekiwaniu odebrać ten order. Ceremonia wręczenia wyróżnienia była połączona z obchodami 65-lecia uczniowskiego klubu sportowego Warszawia, gdzie piłkarz stawiał, przypomnę, pierwsze kroki sportowe. Dziś oficjalnie Robert Lewandowski otrzymał Order Uśmiechu.
Musiał wypić też na pewno szklankę
soku z cytryny, tak zgadza jest. Się, zgodnie z tradycją tego.
Ciekawe, co na to pani Ania. Ale zostawiamy państwa z tą tajemnicą. Spotkamy się w audycji w sportowym rytmie po 19:00.